Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Wracamy do Was z kolejnym odcinkiem. Ze mną jak zawsze Werner Gorder, mój gracz.
No i prowadzi nasz MG Rupert ze wsi Hojden.
Tak, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapetę bierzemy taki troszeczkę chyba niszowy temat.
Bardzo niszowy.
Nawet bardzo niszowy, który notabene zaproponował Werner, a właśnie strzygan.
Właśnie, czy to tak powinno się wymawiać? Jeśli tak, to jest w ogóle polska wersja?
Polska wersja jest, z tego co się orientuję, przetłumaczona na strzyganie.
Bo angielska jest strygani.
Strygani, dokładnie.
Strzyganie w sumie nawet sensownie brzmi w tym kontekście.
Tak, pewnie i tak będziemy przeskakiwać między jedną a drugą wersją.
Jedno i drugie kaleczyć.
Amen. Chwała Sigmarowi.
Hej.
A zatem, kim są strygani?
Ludźmi.
To prawda.
Mieszkańcami Starego Świata, a głównie Imperium, czasem zapędzają się do Kislewu, zdarza się, że pojawiają się w Bretonii, prawdopodobnie również w księstwach granicznych, nawet częściej niż w Imperium, tak Gaugiga by podpowiadała. Czasami Tylea, Estalia.
Estalia, Tylea, możliwe. To jest lud wędrowny, oczywiście wzorowany na takich... znanych nam z prawdziwego świata cygana. Chociaż ci Warhammerowi występują jakby w dwóch takich osobnych formach. Tych, którzy poruszają się po drogach.
I tych, którzy poruszają się po rzekach.
Tak.
Dlaczego są specyficzni?
Znaczy, po pierwsze jest to lud wędrowny.
Tak. W stosunku do wszystkich innych mieszkańców, powiedzmy, bo Imperium jest naszym punktem odniesienia, więc w stosunku do mieszkańców Imperium, no... poruszają się zwykle dość daleko swoimi karawanami lub swoimi barkami, więc zupełnie nie tak wszyscy inni wieśniacy, którzy zamieszkują poszczególne prowincje i nie ruszają się z nich zwykle dalej niż na kilkanaście kilometrów do najbliższy targ.
Tak. No do tego są ogólnie uważani za złodziei.
Wyznawców wampirów.
Zły omen.
Dramat.
I brani chętnie na stos przez łosów czarownic.
I złodziei. W sensie uważani za złodziei.
Tak, uważani za złodziei.
Tak.
Dlaczego?
Właśnie. I to jest ciekawa sprawa, bo tak się zastanawiałem nad tym wszystkim. Ty wyobrażasz sobie, żeby przez około 3000 lat zachować swoją własną odrębność kulturową?
Nie chcę powiedzieć tego słowa, ale je powiem. Będzie bardzo nacechowana. Tu. Żydzi. I podcast nam zamknął.
No właśnie. No dobra, okej, ale... No dobra, tak, da się. Więc generalnie strzyganom się udało, bo strzyganie z loru Warhammera są ludem, który w swojej własnej historii był dawno temu w dużo lepszym położeniu. Mianowicie w Marches of Madness dzisiejszych, na południe od Badlands, jak spojrzycie na mapę Starego Świata, są księstwa graniczne, pojedziecie na południe, to właśnie tam kiedyś mieli swoje imperium, tylko to imperium nie do końca było ich. Mianowicie było założone przez jednego szalonego szamana, który został później zastąpiony przez wampira.
Ja ci tutaj teraz przerwę.
Tak.
Ponieważ to jest początek tego, co było właśnie z Imperium Strzygańskim, czy Strigoi Empire. Mhm. Ale przerwę ci, ponieważ to się bierze z czegoś, proszę mnie nie patrzeć w notatki, dużo, dużo głębszego. I to jest bardzo ciekawe.
Raz MG, zawsze MG. Nie patrzysz na notatki. Najważniejsze, nie?
Dokładnie. To jest, jak zaproponowałeś ten temat, to tak myślałem, chyba pójdzie nam szybko, ale im bardziej się wbijałem w lore i im bardziej czytałem...
Tym bardziej jest to twisted i w ogóle, nie?
To znaczy, tym ciekawsze rzeczy z tego ostatecznie wychodzą i do bardzo ciekawych rzeczy nas doprowadzają. Więc ten szaman, o którym wspomniałeś, nazywał się Karun, zwany Szalonym bądź Wiecznym.
Tak.
I on założył miasto Morkain.
Tak, wokół grobu, w sensie grobowca zbudowanego na miejscu wyciągnięcia z rzeki.
Tak.
Głównie korony, bo to głównie o koronę chodziło.
Właśnie nie. Właśnie.
Ja tam uważam, że głównie koronę.
Właśnie. Słuchajcie, to jest tak, że ten Murukain, przepraszam, ten Karon, Murukain to było miasto, znalazł na brzegiem rzeki ciało kogoś, o kim uważał, że był wielkim królem z Kemri.
Tak.
Czyli tej nacji, którą my teraz znamy w Warhammerze jako ożywione trupy w stylu Egiptu.
To znaczy, generalnie kto zna, ten zna. Zwykli ludzie w Imperium, tak, w ogóle słyszeli.
Tak, mówię jako my fani Warhammera.
No, tak, my jako fani Warhammera.
Tak. Teraz co ciekawsze, tym trupem był niejaki Alcadizar. Mhm. A w zasadzie Alcadizar. Wiesz, kim był Alcadizar?
Kontynuuj.
A, bo...
Nie będę ci przeszkadzał, stary.
Dziękuję, znaczy nie, specjalnie się przez to przebiłam, więc Alcadizar...
Specjalnie nie będę ci przeszkadzał, mów.
Doceniam. Miał być kolejnym w linii królem właśnie Kemri, ale został wysłany na szkolenie do niejakiej Neferaty, którą niektórzy mogą kojarzyć. Ona była pierwszą wampirzycą, ponieważ dzięki Nagashowi...
To jest temat na zupełnie inną.
Tak, to jest prawda. Ale tak w dużym skrócie, ona została pierwszą wampirzycą, stworzyła eliksir życia na podstawie tego, co robił Nagash, który nie był tak doskonały jak ten, który zrobił Nagash. Mm-hmm. Stąd właśnie klątwa wampiryzmu.
Brakowało tam smoczej krwi, no ale whatever.
Tak.
Miała młodszego brata.
To też, ale...
Przepraszam, w przypadku z Szydem to jest akurat bardzo ważne.
Tak, ale do tego dojdziemy za jakieś 2000 lat.
No, kontynuuj.
Więc nasz Alcadizar został wysłany do miasta właśnie naszej wspaniałej Neferaty, gdzie miał się pobierać nauki i on specjalnie odraczał swoją koronację chyba do czasu, jak miał jakieś 50 lat, ale ponieważ ona i jego napoiła tym eliksirem życia, to nie starzał się tak jak inni ludzie, którzy powinni się w tym wieku starzeć. W dużym skrócie zrozumiał, że Neferata, bo ona bardzo chciała z nim niepodzielnie rządzić całym imperium właśnie Neferaty i Kemri, ale on zrozumiał, że ona jest tak naprawdę po stronie zła, śmierci i ciemności. I wykradł się z miasta, uciekł, żeby uciec do siebie tam z powrotem do Kemri, do tego swojego miasta, które nie pamiętam, jak się teraz nazywało. Uciekał chyba przez 3-4 lata, gdzie miał rozliczne przygody z tym, jak pierwszego człowieka zabił w jakiejś tam karczemnej bójce, starał się przedrzeć przez straże, które pilnowały, potem szedł przez ileś lat przez pustynię, podróżując z karawanami, walcząc z najazdami itd. Dotarł wreszcie do swojego miasta, gdzie miał być prawowitym królem, gdzie władzę dotychczas sprawował jego młodszy brat, z którym udało mu się ostatecznie spotkać, ale ponieważ brat jego młodszy chciał mu pomóc i zorganizować wszystkie inne miasta Kemri, bo to była taka luźna konfederacja miast, przeciwko właśnie Neferacie, ale ponieważ potrzebowali dowodów tego, że tak, to jest trochę dopiero zaczyna, że ona jest zła, więc ten nasz bohater wrócił się z powrotem przez pustynię. Przez kolejne chyba 20 czy 40 lat coś tam szalał z bandami nomadów po tej pustyni.
No to jakiś koniec.
Tak? Przepraszam, to jest kilkaset lat historii, tak?
Okej, no.
Ostatecznie udało mu się zdobyć dowody na to, że pierwsza wampirzyca jest zła.
Ale wiesz, dla historii Strzygan jest ważne...
To jest bardzo istotne.
Dla historii Strzygan ważne jest to, że umarł i tam...
Nie, czekaj, bo no. Po pierwsze musimy ustalić, jak bardzo epicki był nasz Alcadizar. Bo Alcadizar był na poziomie, wiecie, Sigmara bądź wyżej. To nie był jakiś taki kolejny chłopek. Bo zaraz dojdę dlaczego. Więc po tym wszystkim, jak udało mu się tam walczyć z Neferatą i tak dalej, nadszedł Nagash. Ja uważam, że to wciąż jest istotne tego odcinka i będę kontynuował.
Nie, to już akurat nie jest.
To jest bardzo istotne.
Jakbyś mógł się zacząć streszczać, tak, bo dobrze. Naprawdę.
Słuchaj, więc nadszedł Nagash, który uwięził Alcadizara gdzieś tam u siebie w lochach. Ale skaweni, którzy toczyli wojnę z Nagashem przez chyba kilkaset lat, postanowili właśnie wykorzystać Akalizara do zabicia Nagasha.
No dobrze,
specjalnie, ale... specjalnie dla niego...
Zrobili koronę taką.
Nie, zrobili miecz. Z czystego...
Tak, z kamieni miecz.
Tak, zrobili miecz z czystego spaczenia, specjalnie uformowanego i tak dalej. Dostali się jakiś tam zabójca z klanu Eshin, dostał się do Akalizara, otworzył mu drzwi, przekazał mu miecz, ten wziął ten miecz, zabił właśnie nekromancera.
No.
Zabrał mu tą koronę i tak został przesiąknięty i magią chaosu sączącą się z tego miecza i spaczenia. I tak ta korona...
Dar po prostu kapało ze ścian sufitów i miecza.
Płynęło potokami.
No.
Do tego nagle właśnie miał Crown of Sorcery, czyli koronę czarnoksięstwa,
no,
która w zasadzie była jakby zaklinała jego, część jego duszy w tej koronie i każdy, kto ją założył, zaczął słyszeć myśli Nagasha i miał się stać kolejnym jakby naczyniem dla duszy Nagasha.
Trochę jak jedyny pierścień, no.
Tak. Więc z tą koroną i z tym mieczem człowiek, który jest prawdopodobnie jednym z największych bohaterów w historii ludzkości...
Potknął się na kamieniu, rozbił sobie głowę i umarł, wpadł do rzeki.
Znaczy nie, no ostatecznie umarł, ponieważ parł przygnieciony ciężarem całej tej sytuacji.
No mówiłem, po prostu potknął się i się zabił.
Tak. I na grobie tego faceta powstało Imperium Strygami.
Tak, dziękuję. Tak, dookoła tego, właśnie dookoła tego faceta, a głównie to dookoła Crown of Sorcery, które to dla historii Strzygan nie ma wcześniejszej, nie ma żadnej różnicy, ponieważ nasz szaman, który znalazł właśnie jego ciało i znalazł to Crown of Sorcery i kazał zbudować katakumby i w ogóle całe tam groby dookoła tego wszystkiego i całe miasto dookoła tego, rządził, ale bardzo szybko został zastąpiony właśnie przez młodszego brata Neferatu.
Tak, od wampirów, od linii Strigoi.
No tak, pierwszy założyciela, Ushorana, który ukradł jej
tajemnicę
eliksiry życia, ponieważ Neferata wcale nie chciała się z nim tym podzielić.
Tak,
rządzili sobie tam przez długi czas, on rządził przez długi czas.
Znaczy założenie tego miasta Morkain to jest mniej więcej 1000 lat przed Sigmarem.
Tak, 1100
hakiem. No, właśnie tak, żebyśmy mieli jakieś tam ramki czasowe, żeby było wiadomo, co chodzi.
Tak, tam sobie ta cywilizacja się rozwijała właśnie na terenach dzisiejszych Badlands. No i co? Trwało to tak, że wampiry rządziły ludźmi, ludzie wyznawali wampiry.
Tak, i to generalnie było imperium, które zaskakująco dobrze działało, ponieważ właśnie jak już przejęli to Strigoi, to na przykład wrócono jakieś antyczne prawa wampirze, że wampiry posilały się tylko krwią skazańców i przestępców.
Tak.
Więc prawda jest taka, że właśnie strzyganie czy tam strygami mieli relatywnie nieźle naprawdę nieźle prosperujące imperium i... 1000 lat, przepraszam, przed Sigmarem.
Tak, 1000 lat Rzeszę byś chciał powiedzieć.
Któż by nie chciał.
Znalazłoby się parę osób. Anyways, w każdym razie tak, mieli dość potężnych władców, którzy przez bardzo długi czas starali się o to, żeby ci ludzie relatywnie nie byli zjadani przez innych,
tak,
niż oni sami, pod warunkiem, że będą przestępcami. W sensie, no, były reguły, to społeczeństwo w jakiś sposób funkcjonowało. I przynajmniej według Lora nie szczególnie znalazłem żadnych wzmianek o tym, żeby tym strzyganom się to nie podobało.
Tak, znaczy to jak najbardziej dla ludzi, którzy tam mieszkali, wydawało się działać świetnie zresztą. No,
chyba, że się było przestępcą.
No tak, no to przestępcy generalnie nie lubią, wiesz...
Władzy żadnej.
Tak, jakaby nie była, więc tam. Ale potem wszystko to ładne i piękne.
Poszło paść z powodu wielkiego ła.
Po części.
Tak, po części.
Znaczy,
skończyło się najazdem orków.
Najazdem orków, tak, które to wszystko zniszczyły, zrównały z ziemią i strygami nie byli w stanie się obronić. Ale to była tylko jedna część jakby ich upadku. Druga część właśnie wynikała z Neferaty, która...
Nie znosi swojego brata za to, że jej... ukradł to, czego ona mu nie chciała dać.
Tak, dokładnie. I ona właśnie starała się za wszelką cenę doprowadzić do tego upadku. Bo to jest tak, że wtedy, kiedy Strygoi mieli swoje imperium, imperium Neferaty już dawno legło w gruzach. Mhm. Bo to już było po Nagashu, Kenri, po wszystkim tam już była nędza i ona nie mogła tam wrócić. I się musiała gdzieś tam chować po innych różnych miejscach. I za wszelką cenę starała się doprowadzić właśnie i do upadku Imperium Strygoi, i do tego, żeby linia właśnie Strygoi, tych wampirów, była ten niechciana przez wszystkie inne wampirze linia. Oni są naprawdę wygrańcami pośród wszystkich innych wampirów.
No tak, ale wiesz, dzisiaj nie rozmawiamy o wampirach w Orchu.
Tak, ale...
Tylko o tych ludziach. I ci ludzie są dużo w sumie ciekawsi od
tego wszystkiego. Tak, no ale ciężko... Właśnie chodzi o to, że dopiero jak rozumiesz jakby cały ciężar historyczny, jak zdasz sobie sprawę z tego, że oni na swój sposób są spadkobiercami Imperium, które, ja wiem, że to jest herezja, ale mogło być większe i potężniejsze niż Imperium Sigmara.
Ja tutaj czuję stosów prawda, imperialnej.
Tak, ale to właśnie...
Inkwizycja się zbliża.
Tak, no ale właśnie wiesz, w tym kontekście to nadaje tym postaciom głębi i sensu. Tak, to nie są po prostu jacyś tam włóczędzy, którzy nie mają domu. Nie, to są ludzie, którzy z pokolenia na pokolenie... Tak, to nie jest tak, że każdy z nich zna tę historię, tak jak my ją teraz opowiedzieliśmy. Co najwyżej niektórzy z tych wiedzących i mistyków znają jakieś tam mity i legendy.
To właśnie w takiej formie, a nie w konkretnych rzeczach, które są dostępne nam, bo mamy jakieś tam podręczniki, bo jest to Kings of Kenri. Może...
Tradycje oralne, jak najbardziej, oczywiście. Ale właśnie mówię, chodzi o to, że to nie jest taka jakaś po prostu zwykła grupa, wiesz, podróżników w karawanach, którzy po prostu nie mają domu. Nie, to są duchowi, kulturalni, spadkobiercy.
Gigantycznego imperium.
Tak, które na swój sposób prawdopodobnie mogło sobie radzić dużo lepiej niż współczesne imperium. Ba, ja się zacząłem zastanawiać, na ile fakt, że Sigmar był w stanie stworzyć swoje imperium,
wynika z tego, że tam to upadło.
Znaczy wynika z tego, że tam to upadło i jednocześnie na tyle osłabiło orki, upadając.
Że można było walczyć
że Sigmar
i dał... wyprzeć je z terenu współczesnego mniej więcej imperium, tak?
Tak, bo to... A? Też jest interesująca kwestia.
Okej, ale to jest, wiesz, to jest interesujące, ale to jest jakieś tak, to jest jednak prehistoria. I mamy te rzeczy, które działy się Pirazy Drzwi od 3000 do ponad 2000 lat temu, bo to imperium trwało sobie setki lat, długo. I mamy Strzygan żyjących dzisiaj w roku 2500, powiedzmy 11. Niech cezurą będzie czwarta edycja w 2511. I teraz tak, no, mamy ludzi, którzy są osobnym. Oni są osobnym ludem, inaczej funkcjonują. Inaczej nie wpisują się w zwykłe podziały, które są normalne w całym imperium. Oni je omijają. Oni lawirują pomiędzy prawami, lawirują pomiędzy prowincjami, pomiędzy tym, co wolno, a czego nie wolno. Jednocześnie, tak, nie są lubiani z jednej strony, a z drugiej strony są czasem mile widziani, bo to jest tak, że okej, dobra. Większość mieszkańców Imperium postrzega ich właśnie jako tych złodziei, tych dziwnych, ten, ale z drugiej strony oni przyjeżdżają, wróżą z rąk, kart i tak dalej.
Więc to jest takie... fortuny, przyszłość, dają pewnie jakieś eliksiry,
dokładnie, dokładnie, to jest taki love-hate relationship.
Dokładnie. Z jednej strony, karty też zagrają.
Karty zagrają, przywiozą wieści, rozbawią, zrobią jakieś przedstawienie albo coś tam. Przy okazji, to jest jedna strona, a druga strona jest taka, że no, oni taki wagabundy i tak dalej, przenoszą się na pewno, przewożą nieumarłych w tych swoich karawanach, co zresztą czasem podobno się i zdarza, bo z wampirami Strygoi naprawdę się czasem kontaktują ze Strzyganami i naprawdę czasami wykorzystują ich do poruszania się i naprawdę się czasem na nich żywią.
Tak, to znaczy, ponieważ właśnie Strygoi w przeciwieństwie do innych linii wampirów w Warhammerze są na tyle wyalienowani ze wszystkich innych wampirów, jak już pomijając inne istoty z tego, że są wampirami, że właśnie Strygani, czy nasi Strzyganie, są dla nich jedynym i naturalnym takim sposobem komunikacji ze światem.
Tak.
I bezpiecznym sposobem na to, żeby się pożywić.
Żeby się przemieszczać.
Tak, i te właśnie stereotypy o tym, że oni służą tym wampirom, nie biorą się znikąd mimo wszystko. Znaczy, to nie jest tak, że każdy spotkany na szlaku z Tyganem musi znać jakiegoś Trigoi.
No i nie w każdej karawanie, gdzieś tam w trzecim wozie musi być trumna z wampirem, tak?
Tak, ale ostatecznie...
Nie powinno być, ale w niektórych są.
Dokładnie tak. Więc właśnie to jest ciekawe w ten sposób. Ciekawa też jest kwestia, że jedną z ziem, gdzie najmilej widziani są Strigami, jest Kislev.
Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, że można by przypuszczać, tak na pierwszy rzut oka, że powinni być mile widziani, nie wiem, w Sylwanii albo coś tam. Nieprawda.
W Sylwanii to im jest
bardzo
pod górkę.
Bardzo pod górkę. A w Kislewie to jest tak, z jednej strony masz lodowe wiedźmy, tak by to będzie po polsku, nie?
Ice tak.
Które mają swoją tam... To w ogóle osobny temat, ale mają swój wycinek władzy nad samym Kislevem.
Tak.
Ale ludzie mieszkający w Kislevie są zabobonni i tak dalej, a Strzyganie spełniają te potrzeby wywróżenia, sprzedaży jakichś tam ziół, leczenia, amuletów. Tak. To też nie jest tak, że ktoś jeździ po świecie i coś widzi, para się tym jakąś sprzedażą właśnie tych ziół, pomocą ludziom w tych takich zwykłych rzeczach, to czasem działa.
Tak, znaczy, zresztą z tego, co ja czytałem, to w Kislevie akurat działa w ten sposób, że o ile Strzyganie są bardzo właśnie ciepło przyjmowani przez ludność...
To bardzo źle w miastach i przez Ice Witches.
To właśnie lodowe wiedźmy ich nienawidzą i to jest powód, dla którego ludność ich lubi, ponieważ Strzyganie są dużo milsi niż lodowe wiedźmy. Więc to pamiętam. Z kolei bardzo pod górkę jest Strzyganą z tego, co się rynkuje w Bretonii, tak? Bo tam zwykle jeszcze szybciej posła się ich na stos niż w Imperium.
No ale wiesz, w Bretonii, jeśli chodzi o jakiekolwiek podejrzenia, to jest
tak, tak.
Szybko chyba, że mieszkasz w Muslinie.
Dokładnie, ale Strzyganie to jest na pewno, jakaś taka grupa społeczna, która jest świetnym pomysłem na pochodzenie postaci.
Tak, jest mało podkreślana, jeśli chodzi o Warhammera jako takiego.
Tak, chociaż już w czwartej edycji są przygody, gdzie rzeczywiście mamy, tak jak pierwsza przygoda, Ifluk Skurkill, gdzie mamy jakąś tam właśnie obsadę strzygańską. Fajnym są właśnie też pomysły na wprowadzenie na sesję kogoś z zewnątrz Imperium, w sensie, ale w samym Imperium, tak? Kogoś, kto nie podąża tymi samymi normami. Bo tak technicznie ich wyobrażać sobie można na bardzo luźno na zasadzie Ranalda, bo mają wiele, że tak powiem, punktów stycznych. Czy to właśnie karty, zabawa, drobne tam oszustwa i kradzieże, ale
z drugiej strony to ma wszystko coś pod spodem.
Tak właśnie.
Duża część rzeczy, o których tej reputacji jest całkowicie uprawniona.
Tak, właśnie dlatego tak chciałem was wszystkich zanudzać na początku tą całą historię o tych arkbazarach i z tym wszystkim, ponieważ wiecie, wyobraźcie sobie granie na przykład Warhammera w roku, nie wiem, 1000 lat później, gdzie, nie wiem, nie ma imperium, nie ma nic takiego i gracie potomkami właśnie na przykład książąt elektorów, tak?
Mm-hmm.
I to są strzyganie tak de facto, oni siłą rzeczy muszą mieć te swoje linie rodzinne, gdzie tam starszy czy starsza rodziny mówi ci, że twój pra i to się ciągnie przed samego Sigmara.
Więc się zachowuj.
Tak, wywodził się stamtąd i to nam się należy. I mało tego, oni czekają, aż im zostanie zwrócone ich imperium, dlatego pomagają Strigoi. To nie jest tak, że oni to robią po prostu dlatego, że uważają, że tak trzeba, czy że są mili.
Na razie mogą niedużo,
tak,
ale... relatywnie w stosunku do tego, jaka sytuacja wygląda, ale starają się jak mogą i wyczekują powrotu swoich overlordów wampirzych. No i tak, jak się pojawi jeden z drugim, no to mu pomogą.
Tego, żeby mu właśnie...
Bo wtedy było dobrze, tak?
Tak.
Make Strigoi great again.
W legendach.
Make Strigoi great again.
Właśnie. Tym bardziej, że to jest ciekawe, bo Imperium jest tak naprawdę samo Imperium i jego kultura jest mimo wszystko dość mocno odcięta od wszystkiego tego, co ludzkie cywilizacje postawiły wcześniej. Cywilizacja Strzyga jest jedną z nich. Mamy oczywiście jeszcze Kemri, całą kwestię Brylanców i tak dalej. I Imperium tak naprawdę, jak na początku patrzysz na światło Warhammera, to się wydaje, że tak stamtąd pochodzą ludzie, a im bardziej się wgłębiasz, tym to jest taka relatywna nowość, nie do końca największe osiągnięcie ludzkości tak naprawdę w historii tego świata.
To znaczy, wiesz, jeśli chodzi o tą relatywną nowość, to bym się wstrzymywał od tego typu określeń w sytuacji, w której nasz kalendarz dobija właśnie 2,5 tysiąca lat. To nie jest tak, że to jest całkowicie nowe. No. A dodam jeszcze, że te lata są dużo dłuższe niż nasze lata.
Tak, to prawda.
No, więc to nie jest tak, że jest to nowe, natomiast tak, stary świat Warhammera jest może nie tak bardzo stary jak nasza Ziemia, ale sięga swoimi korzeniami bardzo, bardzo, bardzo głęboko w przeszłość i to jeszcze dłuższą niż nasza, bo działy się tam rzeczy tysiące lat wcześniej niż u nas jakieś pierwsze, w sensie w prawdziwej historii budowano Mohenjo-Daro.
Ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, Sigmar był takim barbarzyńcą, który zbierał takie barbarzyńskie plemiona. Oni żyli w epoce brązu i walczyli z zielonoskórymi, tak? A są ludzkie cywilizacje przed tym, które tworzyły imperia.
I które te imperia straciły dawno temu.
No właśnie, więc to jest... Daje takie właśnie ciekawe poczucie głębi, jakbyś chciał wprowadzać tych strygami.
Zresztą... Wiesz, są cywilizacje innych ras, które robiły to jeszcze wcześniej.
No tak, to prawda, no ale to wiesz, w każdym tam razie wiadomo, że elfy i krasnoludy były wcześniej i wiedziały tu kiedyś dużo, dużo więcej. A tu mamy właśnie taki fajny przykład, wiesz, ludzkiej rasy, która coś tam nosi. Zresztą tak jak już mówimy o samych strzyganach, wypada też zaznaczyć o tym, że to, co jest bardzo ważne u nich, są właśnie mistycy. Czyli ludzie, którzy w jakiś tam sposób potrafią wróżyć, widzieć przyszłość.
Plus oni podtrzymują ustną tradycję właśnie historii.
Dokładnie. I właśnie mają taki związek z odpowiednim wiatrem magii. I to też daje wiele, że tak powiem, pola do popisu. Ale tak a propos, zaraz sobie przypomniałem. Jeszcze mam pytanie takie quizowe. Jak mówiliśmy na początku o tym, że to miasto zostało zbudowane dookoła tego kurhanu, postawione na ten i o tej koronie. Wiesz, kto był następnym, który nosił tę koronę? Koronę Nagasha? Koronę Czarnoksięstwa?
Tych co patrzę, jak nie się stawia, naprawdę nie pamiętam.
Sigmar.
Koronę Nagasha?
Tak. To było tak, że jak był upadek właśnie Imperium, orki zalały miasto, to nie był ten wampir, tylko jakiś tam inny szaman czy takiego, uciekł z koroną na północ do Imperium.
Tak, jakiś akolita.
Tak, do gór środkowych, do niej od Braskip, chyba się tłumaczy na miedzianą twierdzę. I to było miejsce, gdzie do dzisiaj notabene jest tak naprawdę Forteca Chaosu na ziemiach Imperium de facto. Pira ze drzwi w Midlandzie, bo tam są The Mountains. Ale właśnie jak Sigmar już zjednoczył plemiona, to jest cała część historii Sigmara, gdzie on najeżdża te twierdze, zdobywa tę koronę. Zakłada ją na swoją głowę zamiast korony wykutej dla niego przez krasnoluda, który wykuł również Rumfangi. I potem zaczyna się słuchać podszeptów Nagasha, który oferuje mu jeszcze większe imperium i stworzenie jeszcze czegoś lepszego, ponieważ on już sam to wcześniej stworzył. I Sigmar ma taki długi okres, gdzie popada w szał i gniew i morduje de facto ludzi. Aż do pewnego momentu, gdzie tam zanamował przyjaciół i tak dalej, udaje mu się zrozumieć dzieje i odrzuca tę koronę, która wydaje mi się, że dotychczas i tam spoczywała, została przez Sigmara ukryta w skarbcu pod świątynią Shaili w Waldorfie. Więc to tak, wiesz, ładnie pokazuje, jak wiele rzeczy się tak naprawdę ciągnie przez tą uniwersum Warhammera i w jaki sposób potrafią być połączone. Ta korona, która prawie spowodowała upadek Sigmara i która wciąż gdzieś tam w głębinach pod Aldorfem może być, która została wykuta jeszcze tyle lat wcześniej przez samego Nagasha, prawdopodobnie najpotężniejszego człowieka w historii starej Warhammera. I ona właśnie była jednym z powodów, na którym strzyganie zbudowali całe swoje imperium, które potem upadło, więc tu jest naprawdę mnóstwo pola do popisu.
No, a potem przychodzi taki jeden z drugim landskrętem i będzie ci przeganiał tych, wiesz, brudnych strzygan z tymi wozami.
Dokładnie, bo i nawet nie herbowi, tak?
Nawet w ogóle nie, i w ogóle bydło i hołota.
Dokładnie, tu się okazuje, że...
I kradną mi chodzą mi ten... Kradną mi jeszcze...
I są znikąd, nie mają ziemi ani pochodzenia.
Dokładnie.
No. A tu się okazuje, że to jest, mówię, taki, to jest rzecz, która w Warhammerze jest przebija zawsze gdzieś tam w tle, ale sami się zaskoczyłem, jak się człowiek nad tym troszeczkę pochyli, poczytał całej tej historii i wiesz, no, o tym wszystkim, co można z tego wyciągnąć, bo to wiadomo, wszystkie takie typowe motywy cygańskie z muzyką, złotymi zębami, kolorowymi szarfami.
Z kolczykiem w uchu i chustką na głowie, wiesz.
Tak.
Mi się bardzo podoba ten motyw, że...
Kolorowych jarmarków.
Nie, to akurat nie. Nie. Ale podoba mi się ten motyw, że masz... tej całej historii i tego wszystkiego, to będą wiedzieli, kto będzie wiedział. No będą wiedzieli co najwyżej, co któryś tam, oczywiście nie każdy, ale niektórzy może mistycy strzygańscy, to będą wiedzieli to. I to pewno w znikształconej formie, jeśli już.
No.
Natomiast zwykli ludzie w Imperium nie mają zielonego pojęcia.
Nie ma zwykli ludzi w Imperium.
No, większość strzygan na pewno nie wie.
Tak, mi się wydaje, że
coś tam słyszało, ale...
Właśnie takiej formy
tak,
legend.
Takiej legend, no. I tak dalej, i tak dalej. No, ale mi się bardzo podoba to, że masz właśnie możliwość grania ludźmi żyjącymi w Imperium, którzy nie wpisują się w żadną klasę społeczną. Oni nie wpisują w nic. W sensie, okej, nie wpisują się w nic, pomijając szlachtę, bo szlachta to wiadomo, ma swoją pozycję i tak dalej. Ale strzygani są tak bardzo mobilni, od chłopów przez miasto, z miejsca na miejsce i tak dalej.
Chociaż...
Jest to bardzo mobilne i bardzo fajny wehikuł taki fabularny do tego, żeby to wykorzystać jakoś na sesji.
Ja chyba już tu jest jedna rzecz, która mi się skojarzyła. No. Teraz jak mamy w czwartej edycji podział tych wszystkich klas i mamy Riverfolk,
no.
Czyli, jak nie pamiętam, jak to było przetłumaczone, ale powiedzmy ludzie rzek, wiadomo o co chodzi. Wydaje mi się, że to, o ile zawsze w każdej edycji było o tym, mówiono o tych wielkich rzekach Imperium, które niosą sobie ten handel i tak dalej, o tyle wydaje mi się, że to dopiero ta edycja, przynajmniej mi, tak jakby nakreśliła na tym, że te rzeki to jest, wiesz, możesz prowadzić osobne kampanie na samych rzekach tak naprawdę, z osobnym ekosystemem, kulturami, karawanami.
Tak, że rejk jest wielki, ale
tak,
taki jego... wielki.
Tak, że możesz de facto prowadzić taki, wiesz, Waterworld, jak był z Kevinem Costnerem. To prawie to samo właśnie na rzekach Imperium i strzyganie są dużą tego częścią i to mi się strasznie podoba, bo mówię, tak, te wszystkie profesje związane właśnie z przeprawami i tak dalej zawsze było Warhammerze, zawsze było mówiono o tych ogromnych rzekach, które niosą wszystkie dobra Imperium, ale nie wiem, czy to ja dopiero zauważyłem, czy to w tej edycji zostało wyraźnie powiedziane, z racji właśnie tego, że mam ten podział na tą klasę Riverfolk, że wiesz, można naprawdę mieć całe kampanie oparte tylko i wyłącznie o ludzi rzeki, o ich kultury, o ich przesądy, o całą kwestię Manana. To znaczy, technicznie druga część kampanii wewnętrznej Luchtej swoje też zawsze wnosiła. Ale taki to jest właśnie coś, gdzie, wiesz, cały ten moment strzygański ich kultury, ich odmienności, wydaje mi się, że bardzo warto wprowadzać. Tym bardziej, że oni mogą być świetną kontrą dla wszystkiego tego, co jest w Imperium widziane jako klasyczne, możesz włożyć strzygan, którzy mają troszeczkę inne podejście z jakiegoś tam powodu, prawda? To No prawda jest taka, że jak poszukasz o samych strzyganach, to nie wiem, na Wikipedii jest o nich może pół strony czy jedna.
No.
W podręczniku tego, no takich informacji nie dużo nie ma, ale jak zaczynasz się właśnie wgłębiać w te wszystkie historie, oni są powiązani z tak wieloma innymi rzeczami i tak wiele rzeczy można tutaj sobie dopowiedzieć, że rzeczywiście grzechem byłoby z tego nie skorzystać. I pomysł, wiesz, na prowadzenie na przykład sesji jako strzygańskiej karawany, czy to rzecznej, czy to lądowej, czy choćby jako właśnie na spotkanie z BN-ami, wiesz, to może iść w każdy inny kierunek niż ten, który zwykle jest utarty, prawda?
No tak, wiesz, jeśli chodzi akurat o wcześniejsze edycje, to tak, te profesje związane z wodą, z rzekami i tak dalej oczywiście tam funkcjonowały, ale nigdy nie były wyłączone do osobnej jakby klasy. Zresztą żadna nie była wyłączona do osobnej klasy jako taką. Zresztą mogę teraz wyciągnąć drugą edycję przed ten, więc jest lista profesji, ale nie jest tak podzielona jak w czwartej edycji.
Tak.
Ty masz właśnie wyszczególnione, że ludzie związani z rzeką, tyle profesji, dziękuję.
Tak, mam karier... 8 klas po 8
tak,
profesji.
Tak. Tak, a to jest mocne podkreślenie tego, jak bardzo właśnie te rzeki są ważne dla Imperium. Niby to było zawsze w lorze, ale może dla nas trochę jeszcze... Trochę dla nas... Wiecie, mieszkamy w Polsce, dla nas morze, rzeka i tak dalej, no jest rzeczą taką troszeczkę, zapomnieliśmy trochę o tym, że Wisła kiedyś pełniła taką funkcję.
Tak, no prawda, no u nas ciężko jest gdzieś się dostać promem wśród kraju, nie? Się w sensie na zasadzie żeglugi śródlądowej.
Dokładnie tak, a kiedyś tak to w Polsce działało, że rzeka, właśnie Wisła, była głównym arterią kraju. W Imperium Rejk pełni dokładnie taką samą funkcję, no u nas już nie. Tak, więc to jest, ja uważam, że fajna sprawa. Co jeszcze można o strzyganach?
Szczerze? Nie wiem, wydaje mi się, że już tak w miarę i tak szeroko powiedzieliśmy o temacie, który jest w miarę krótko streszczony w większości źródeł. Ja myślę, że bardziej to jest właśnie kwestia tego, żeby, wiesz, zwrócić uwagę, mówię, to co mnie zaskoczyło, jak ja się przygotowałem, że tak, to nie jest tak, że to jest lud wędrowny, to wiesz, to nie jest tak, że wystarczy obejrzeć, nie wiem, Snatcha czy coś takiego i okej, wiem wszystko o strzyganach, tylko chodzi o to, że tam jest cała potężna historia za tym, która wiąże się z wieloma bardzo ważnymi dla Starego Świata, dla całego Warhammera rzeczami, bo jesteśmy powiązani, wiesz, bezpośrednio z Khemri, z Nagaszem, przez to ze Skavenami. Potem właśnie orki dochodzą, dopiero z tego wychodzi całe Imperium. I to wszystko, wiesz, do tego wszystkiego dochodzi już z powodu tego małego ludku właśnie wędrownych tam ludzi.
No okej, okay, a z drugiej strony jakby masz ten mały, niby tak, wiesz, kłot, mały ludek, który wędrowny i tak dalej, który jest bardzo, bardzo ciekawy w tym wszystkim, że właśnie nie wpisuje się w sztywne podziały, że tak, okej, może nie każdy z nich, ale czasem w tej karawanie naprawdę może być wampir. Że okej, może i kradną, ale mają swoje własne tradycje, które są zupełnie inne niż te imperialne, mogą mieć własne cele, mogą knuć i próbować je wdrożyć w jakoś wprowadzić w życie. A ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy element tego świata, który jest immanentnie w niego wpisany, ale który relatywnie rzadko się w ogóle podkreśla i w ogóle rzadko
nie. Tak, no zawsze ci się szle, ale większość ludzi go nie zauważy, tak?
Tak, dokładnie.
Jak właśnie strzygam. No dobra, to co? Chyba by było na tyle na dzisiejszy odcinek, czy mam przytulanie? No, więc skończymy. Dzięki wam wielkie za to, że chcecie nas słuchać. Jak zawsze was poprosimy o, wiecie, klikanie tego wszystkiego, co jest do klikania, lajki, suby i inne takie rzeczy. Ale również oczekujemy na wasze komentarze. Chcielibyśmy posłuchać waszych pomysłów na to, co możemy jeszcze wprowadzić, jakie tematy poruszyć. I podziękować za to, że z nami jesteście, tak?
Dokładnie.
No, a póki co uważajcie na strzygańskie karawany, bo nigdy nie wiecie, kiedy czai się tam strygoi. I chwała Imperium!